Chwała Panu, bracia i siostry, drodzy przyjaciele. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, jeśli ktoś tak woli pozdrowienie przyjąć. To serdecznie Was pozdrawiam w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, wierząc, że jest to kolejne nabożeństwo wiary. Zgadzacie się? A czym jest wiara? Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem tego, czego nie widzimy. Wiara z niecierpliwością spodziewa się tego, co Bóg dla mnie obiecał. A Bóg zawarł swoje obietnice w 7000. Tyle obietnic Bóg darował dla swoich dzieci. Ale zanim rozpocznę dzisiejszy temat, to chciałbym przywołać wczorajsze, bo wciąż jeszcze żyję wczorajszym słowem. To nie jest odgrzany kotlet, bo na dzisiaj Bóg dał mi świeże słowo, świeża manna jest. Ale myślę, że dobrze jest sprawdzać samego siebie, na ile pamiętamy, bo dzisiaj o tym też będziemy mówić, na ile to słowo przeżuwamy, na ile w ten sposób przyswajamy wartości duchowe tego słowa. A więc to, o czym wczoraj rozważaliśmy, jaki był temat, bardzo proszę. Ci, którzy byli wczoraj, to jest dla nas test. Podpowiem, że o miłości. Bardzo to ogólne pojęcie, a ja nie popuszczę. Czym jest miłość? Oczywiście, no to se otwórz, pastorze, 13 rozdział listu do Koryntian. Jest to piękny, przekazany hymn o miłości. Miłość, miłość, będę podpowiadał, szuka zawsze sposobności, by dawać. Jeszcze raz, nie popuszczę wam, musicie się coś nauczyć z każdego wykładu. To nie ma sensu nabożeństwo, nie ma sensu kazanie powiedzieć ogólnie, że było fajne, ładne i dobre. Coś z tego kazania musimy zapamiętać. Coś wnieść do swojego serca, żeby coś pozostało w tym sercu. Czym jest miłość? Możesz powiedzieć, no cierpliwa miłość, na wszystko jest tak przygotowana. Ta miłość się wszystkiego spodziewa, tak mówiłem o tym rodzaju miłości, agape. Bez miłości, widzicie, nie ma pragnienia przyjść na nabożeństwo. Bez miłości nie ma pragnienia słuchania i czytania i karmienia się Bożym Słowem. Bez miłości nie masz pragnienia mieć społeczność modlitewną z ludem Bożym. Nie lgniesz do ludu Bożego, nic cię nie ciągnie, bo miłość oziębła. No, zdarzyło nam się żyć w tych czasach ostatecznych. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. Ja uważam, że dobrze, bo żyjemy w tej ostatniej, jesteśmy na tej ostatniej sztafecie, a zawsze, wiecie, trener wybiera najlepszych. Wybiera najlepszych i stawia zawsze jak jest bieg sztafetowy, to zawsze najlepszego daje na pierwszą część biegu i najlepszego daje na ostatnią, aby ten, co drugi czy trzeci, no gdzieś osłabł i zaniedbał się, to ten ostatni musi to nadrobić i musi wygrać jeszcze bieg. A więc jesteście najlepsi, bracia i siostry. Tak się Bogu podobało, nie tylko wybrać najlepszy na ten pierwszy wiek, kiedy otwieramy Księgę Dziejów Apostolskich i mówimy, chcielibyśmy, żeby tak się tutaj działo dzisiaj i u nas, tak teraz. A kiedy otwieramy Księgę i Stary Testamentowy, mówimy, za czasów Eliasza, gdzie jest ten Bóg Eliasza, jakby się przydało niebo otwierać, jakby się przydało niebo zamykać na nasze życzenia, na nasze modlitwy, jakby się przydało na jedną modlitwę sprowadzić ogień na ziemię. Gdzie jest Bóg Eliasza, mnie zadają pytanie. Ja mówię, jest wśród nas. Jak to? Powiadam, że nie tylko ogień sprowadził Eliasz na ziemię, ale też ogień przyniósł Jezus na ziemię. Oto przyniosłem ogień na ziemię, rzuciłem ten ogień, mówi Jezus, i mam jedno pragnienie, aby ten ogień się palił, płonął w sercach waszych. To jest pragnienie Jezusa. Jeśli mówisz, że tak naprawdę Jezusa kochasz, to proszę cię, dowiedz mi, przez to, że spełnisz życzenia i pragnienia ukochanej osoby, a to ci sprawia przyjemność. Przypomnijcie sobie dni pierwsze w małżeństwie. jak się pierwszy raz zakochaliście. Co się liczyło? Robiliście dla ukochanej osoby to, co może sprawić jej przyjemność. A kiedy pytała, no a ile za ten prezent zapłaciłeś? To się nie liczy. Cena tu nie wchodzi w rachubę. Ty jesteś warta więcej niż ten przecież prezent, prawda? Więc nie robiliśmy żadnych rachunków, a dzisiaj każdy rozliczenia robi swoje. Ja mam swoje konto, ty masz swoje. Ja mam swoją kasę i ty nie wchodź w moją kasę. Widzicie, stajemy się, zupełnie się coś zmienia, ale sięgnijmy do dni pierwszych. Wszyscy potrzebujemy miłości, kochani. Właśnie tej miłości, która przyszła z nieba. Jezus zapowiedział, że ta miłość, którą rozleje w sercach naszych Duch Święty, będzie dostępna dla każdego, nie tylko dla apostołów, nie tylko dla uczniów, ale dla każdego, kto w Niego uwierzył, dla każdego, kto się zdecydował wstępować w Jego ślady i naśladować Go. A więc miłość ta szuka sposobności. Ona nie musi być zapraszana przez traktaty, no. Nie musi być przez kogoś wymuszana. Ta miłość szuka sposobności. Ona ma to w swojej naturze, podpowiem. Miłość Boża, o której dzisiaj mówimy, ta agape ma w swojej naturze. Tam, gdzie się pojawi, zaczyna szukać. Zaczyna szukać sposobności, by się podzielić. I wtedy ma satysfakcję. Wtedy się dobrze czuje, kiedy może się podzielić. Myślę, że Bóg Ojciec tak dobrze się poczuł, kiedy mógł posłać, dać nam Jezusa Chrystusa, bo tak umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto weń uwierzy, nie zginął, ale w nim miał życie wieczne. A więc Bóg Ojciec tak ukochał świat, że dał Jezusa Chrystusa. Miłość dała nam Jezusa Chrystusa. I potem Jezus prosił Ojca, aby dał Ducha Świętego. Przyszedł Duch Święty, jest to Duch Miłości Bożej. Halleluja. I został rozlany w sercach. I zobaczcie, co się zaczęło dziać. Ta miłość wyszła poza granice Jerozolmy. Wyszła do Jerozolmy. Najpierw do swoich, do domów, do rodzin. Potem ta miłość poszła do Judei, Samarii, Galilei i aż po krańce ziemi. Zobaczcie, dosięgła nas. Tam tej miłości nikt nie był w stanie zdławić. Tej miłości nie da się zatrzymać. To jest potężna siła w tej miłości. Mówiłem, to jest taka siła, że nikt ani nic nie jest w stanie nas odłączyć od tej miłości. Ona tak przyciska nas, sprawia, że lgniemy do stóp krzyża Jezusa Chrystusa, bo tam się ogniskuje Boża miłość. Tam Bóg udowodnił światu, że tak bardzo nas ukochał, że poświęcił swojego Syna, że zapłacił największą cenę, jaką miał, aby odkupić nas ze śmierci i przenieść do życia, aby przenieść nas od przekleństwa do błogosławieństw Bożych w Jezusie Chrystusie. Bóg zapłacił największą cenę. Miłość jest gotowa zapłacić, położyć na ołtarzu największą cenę. To jest właśnie siła tej miłości. I ta miłość jest w stanie ciebie pozyskać dla Chrystusa. Ta miłość jest w stanie ciebie prowadzić. Ta miłość jest w stanie zaspokajać twoje potrzeby. I wczoraj mówiliśmy, jaka jest siła tej miłości. Na przykładzie sytuacji, w której się znalazł Paweł i Sylas. Znaleźli się w takiej sytuacji, że sami potrzebowali pomocy. Sami potrzebowali, żeby ktoś ich może wyprowadził na wolność. Potrzebowali opatrzenia ich ran. Oni cierpieli, potrzebowali pomocy. Ale nie skupiali się na swoich potrzebach. Zauważcie, dlaczego? Dlatego, że mieli w sercu, serca ich były wypełnione miłością, rozlano w ich sercach przez Ducha Świętego. Paweł wiedział, co pisze. Nie tylko napisał to słowo, przekazał to nam słowo na piśmie, ale przez Ducha Świętego, ale to słowo przeżywał, to słowo praktykował, tego doświadczał, pełen Bożej miłości w takich ekstremalnych warunkach, podkreślam, ekstremalnych warunkach. Ta miłość w nim szuka sposobności, by podzielić się z kimś, kto jeszcze nie jest zbawiony, by podzielić się zbawieniem ze stróżem więziennym, a to się rozprzestrzeniło na całą rodzinę. To jest cudowne. Zobacz, kiedy mówisz, no ja jestem sam w potrzebie, mogę się w tym podzielić wtedy, kiedy moje potrzeby zostaną zaspokojone. Nie. Kiedy masz Bożą miłość, kiedy masz do czynienia z Bożą miłością, kiedy jesteś inspirowany i motywowany tą miłością, to nie szukasz swego. Nie szukać swego, nie skupiaj się na swoich egoistycznych potrzebach, ale skupiaj się na potrzebach bliźniego. A kiedy dasz tę miłość, ta miłość wróci jak bumerang. Wróci jak echo w myśl nauki Pana Jezusa. Dawajcie, a będzie wam dane. Dawajcie miłość Bożą, którą przyniosłem z nieba. Dawajcie ogień Boży, który przyniosłem z nieba. Halleluja. A wróci do was ta miłość zdwojona, podwojona, pomnożona. Halleluja. Będziesz usatysfakcjonowany, a przed Ojcem nie przyniesiesz puste ręce, ale przyniesiesz owoc tej miłości. Taka jest wola Boża. Do tego ciebie i mnie Bóg powołał. Halleluja. Bóg ciebie potrzebuje, a ty potrzebujesz tej miłości, którą rozlewa Bóg przez Ducha Świętego. Nie ma, kochani, innej drogi. Nie będę głosił wam teologii. Teologia tu się na nic nie zda. Możesz mieć głowy wypełnione i możesz wiedzieć, wiele cytować wersetów na temat miłości, ale jeśli nie przeżywasz tej miłości, to nie wiesz, co to znaczy, że ona szuka sposobności, by ją dać, by się z nią podzielić. Wtedy masz pełną satysfakcję, wtedy masz zadowolenie, że mogłeś się podzielić tym, czym Bóg ciebie łaskawie ubłogosławił w Jezusie Chrystusie. Rozlał w serce twoje przez Ducha Świętego tą wspaniałą Bożą miłość. Halleluja. Czy wstydzicie się tej Ewangelii? Jezus nam dał tę Ewangelię. A ta Ewangelia jest mocą Bożą dla każdego wierzącego człowieka. Ta Ewangelia ogniskuje się na Jezusie Chrystusie, który jest sprawcą i dokończycielem wiary. Halleluja. Nie wstydzę się tej Ewangelii, bo ta Ewangelia dokonała przełomu w moim życiu. Ta Ewangelia dokonała przełomu w twoim życiu. I to jest dzisiejszy mój temat. Bóg przełomów. Każdy, kto jest nowo, ma świadectwo nowego narodzenia. Każdy doświadczył w pewnym sensie jakiegoś przełomu. Ten przełom następuje poprzez, przede wszystkim poprzez przebaczenie. Przypomnijmy sobie pierwsze spotkanie z Bogiem. Kiedy przeżyłeś przebaczenie grzechów, nastąpił przełom. Nastąpił przełom w twoim życiu. Bo przełom następuje poprzez pokutę, poprzez upamiętanie. Dlatego Jezus radził zawsze tym, którym przebaczał, którym odpuszczał. Idź i więcej nie grzesz. Niech towarzyszy tobie ten przełom. Przełom ten następuje na Słowo Boże. Idź i więcej nie grzesz. Jeśli Jezus dał to słowo, to znaczy, że stoi za tym słowem, da ci łaskę, da ci wystarczającą siłę, zdolność, aby wykonać to, co stoi za tym słowem. Następnie przełom następuje poprzez wiarę. Kiedy uwierzyliśmy, kiedyśmy przyjęli słowo wiary, przez wiarę zaczęliśmy wchodzić na teren Bożego Królestwa. Przez wiarę zaczęliśmy, wchodzimy w przestrzeń duchową o zupełnie innych, nieznanych do tej pory nam wartościach. Mamy wgląd w duchową rzeczywistość. To jest przełom. Do tej pory żyliśmy w oparciu o nasze zmysły. To co widzieliśmy, to co słyszeliśmy, to czego dotykaliśmy, to co zasmakowaliśmy, to co mogliśmy powonieniem swoim poznać, no to było nasze królestwo. Ale kiedy Bóg przez Słowo Boże wkroczył do naszego życia, nastąpił przełom. Przeszliśmy do rzeczywistości duchowej. I w rzeczywistości duchowej widzimy zupełnie inaczej. Teraz przez rzeczywistość duchową widzimy inaczej sytuację, inaczej okoliczności, w których się znajdowaliśmy. Wczoraj dowodziłem, do czego może doprowadzić, jak się zakończy scenariusz, naszego wroga duszy, jeśli tylko się opieramy na tym, co on nam podpowie. A on podpowiada nam słowo fałszywe, słowo kłamliwe, bo on jest ojcem kłamstwa. Jak to słowo fałszywe, kłamliwe jest w stanie rozbudzić naszą wyobraźnię do takiego stopnia, że ogarnie nas strach i w końcu ulegniemy i otworzymy się na to ostatnie słowo. Idź i odbierz sobie życie. To była oferta diabła. Tak się miał zakończyć ten scenariusz. Ale Bóg na szczęście przygotował swój scenariusz. I jego scenariusz nie kończy się pogrzebem, nie zakończył się pogrzebem samobójcy. Jego scenariusz zakończył się weselem, kiedy cała rodzina została zbawiona jeszcze tej nocy. Zobaczcie, miłość Boża działa w dzień i działa w nocy. Dzieło zbawienia dokonało się właśnie tej nocy. Dlaczego? Dlatego, że serce stróża zostało tworzone dla Bożej miłości. W jego sercu nastąpił przełom. W jego rodzinie nastąpił przełom. I dzisiaj, drogie serce, może oczekujesz jakiegoś przełomu w swoim życiu. Widzisz stagnację duchową i zdajesz sobie z tego sprawę i mówisz, tak dalej być nie musi, tak dalej być nie może, ale jak sobie pomóc, jak wyjść z tej sytuacji, jak wydostać się z tej opresji, w której się znalazłeś. Może to być sytuacja, kiedy jesteś uzależniony od czegoś. I potrzebujesz właśnie przełomu. Wiesz, że to jest złe. Wiesz, że to uzależnienie niszczy twoją duszę i niszczy twoje ciało. Wiesz, że to jest złe. Wiesz, że to jest niedobre. Ale nie masz w sobie sił. Ta siła uzależnienia przerasta twoje możliwości, by stawić temu czoło, by wreszcie powiedzieć stop. A ileż to razy nawet sobie powiedzieliśmy, przyrzekliśmy może żonie, przyrzekliśmy mężowi, już więcej nie będę tego robić, bo wiem, że to jest złe. Ileż takich przyrzeczeń dzisiaj ludzie składają sobie nawzajem, ale nie są w stanie spełnić tego, co w ich sercu nawet się pojawia, to dobre pragnienie. Dlaczego? Dlatego, że Biblia mówi, że tylko Bóg przez Ducha Świętego w serce wlewa Boże pragnienie. A ten, który daje pragnienie, Biblia mówi, da też skuteczne wykonanie. I tutaj o to chodzi, że nie musisz własnych sił tutaj mobilizować, że nie musisz szukać siły w swoich umiejętnościach, zdolnościach, a nawet w bogatym doświadczeniu z przeszłości. Możesz powiedzieć, ja już mam duchowe doświadczenie, już tyle jestem lat za Panem. Więc pytam się, to dlaczego nie możesz sobie poradzić z tym, co przerasta twoje dzisiaj siły, twoje możliwości? Właśnie dlatego. Dlatego, że nie dajesz miejsca dla Ducha Świętego. Tylko Duch Święty, który stąpił z nieba, on może dać ci siłę. Dlatego Pan Jezus wiedział, że jego uczniowie przy najlepszej szkole, jaką otrzymali w ciągu 3 lat, nie będą w stanie realizować tego, czego się nauczyli, jeśli nie otrzymają mocy z wysokości. Tej mocy potrzebował, zobaczcie, Jezus Chrystus. Tej mocy potrzebowali apostołowie. Tej mocy potrzebujesz ty i ja, każdy z nas. Halleluja. Dzięki tej mocy możesz dać odpór diabłu. Dzięki tej mocy może Bóg dokonać przełomu wreszcie w twoim życiu. Może też masz sytuację jakąś w biznesie. Gdzieś to wszystko, to co zbierzesz, to gdzieś wypływa. Tak jak do dziurawego worka. To co zarobisz, to gdzieś się rozpływa, żadnego zysku. Mówisz, nie ma jakiegoś przełomu. Potrzebuję jakiegoś przełomu w mojej sytuacji. Tak, pozwól Bogu działać. On dokonuje przełomu poprzez, co? I o tym dzisiaj mówimy. Druga księga Samuelowa. Jeśli kto chce śledzić Słowo Boże razem ze mną, jest to stronica 337. Mówię o Bogu dzisiaj, którego znam. Dzielę się o Bogu, którego doświadczam. O Bogu, który jest Bogiem przełomów. Czytamy od 18 wiersza, 5 rozdział 2 księgi Samuela. Dobrze, pewne myśli, pewne słowo rema, które dociera do twojego serca. Dobrze się jest trzymać tego słowa. Zawsze żartuję, mówię, dobrze jest w sypialni to słowo gdzieś może przypiąć na karteczce, żebyś się mógł obudzić z tym słowem, rozpocząć dzień. Dobrze jest, zanim zaśniesz, a jak nie możesz zasnąć, to tak wpatruj się w to słowo i poznawaj swojego Boga, którego już poznałeś. Ale Biblia mówi, poznawszy Go, poznawajmy Go poprzez chodzenie z Nim, poprzez doświadczanie Jego Bożej obecności. Pamiętaj, że Jego Słowo prowadzi do przełomu. Gdy zaś, może powstaniemy dla autorytetu Bożego Słowa, kiedy będę czytał te kilka wierszy. Gdy zaś Filistyńczycy nadciągnęli i rozłożyli się w dolinie Refaim, Dawid zapytał Pana. Dobrze mieć takie relacje z Panem, jakie miał Dawid. Pytasz Go, a On odpowiada. Prawda? Czy mam ruszyć na Filistyńczyków, więc odwiecznych wrogów Boga i Jego wyznawców? Czy wydasz ich w moje ręce? On się pytał Boga. Czy Bóg pójdzie za tym? Czy za Jego decyzją będzie stał Bóg? To jest ważne, prawda? Podejmujemy bardzo dużo decyzji w życiu swoim. Czy za tymi decyzjami stoi Bóg? Jeśli wiesz, że stoi za tym Bóg, jesteś spokojny. Nawet gdy przyszłyby wody, żywioły, ogień, przeciwności, to wiesz, że przejdziesz z Bogiem. Te wody nie zaleją cię, ten ogień nie dotknie ciebie. Bo wiesz, kto za tą decyzją stał. Pan wtedy odpowiedział Dawidowi: ruszaj. Z wezwania, gdyż na pewno wydam Filistyńczyków w Twoje ręce. No i Dawid, już mając tę pewność, że za tym stoi Bóg, rozpoczyna walkę. Bo wie, że to nie jest walka dla walki. Że to nie jest bój dla boju. Paweł mówi o potrzebie dobrego boju, staczania dobrego boju, bo dobry bój jest zwycięskim bojem, a taki się liczy. A dobry bój to bój, w którym odnosi sukces, odnosi zwycięstwo. I pociągnął Dawid do Baal-Perasim. Tam pobił ich Dawid i rzekł: Pan przełamał moich nieprzyjaciół przede mną, jak przełamują się wody. Dlatego nazwał to miejsce, no właśnie Baal-Perasim, to oznacza Pan przełomów. Wtedy Filistyńczycy porzucili tam nawet swoje bożki, które Dawid i jego wojownicy zabrali. Pan przełomów, Panie, objaw się dzisiaj nam, kiedy będziemy zwiastować to słowo, kiedy będziemy się modlić, objaw się nam jako Bóg przełomu. Niech nareszcie sprawy nierozwiązane zostaną rozwiązane dzisiaj. Niech bój, którym dzieci Twoje toczą, nie będzie tylko bojem dla samego boju. Niech nastąpi przełom. Niech wreszcie porażki zostaną zamienione w zwycięstwa. Wreszcie chcemy przejść od minusowej sytuacji do plusowej. Jesteś Bogiem przełomu. Więc będziemy czekać na Twój rozkaz. Będziemy czekać na Twoje słowo ruszaj. Bo chcemy, żebyś był w tym, co robimy. Żebyś był w tym obecny. Wtedy jesteśmy przekonani, będziemy przekonani, że odniesiemy sukces, odniesiemy zwycięstwo. Stanie się to nie dzięki sile człowieka, nie dzięki armii ludzkiej, ale wydarzy się to dzięki
duchowi Pana zastępów. Amen. Niech tak się stanie. Proszę usiądźmy. Nie dzięki sile, pamiętajcie. Nie dzięki mojej umiejętności. Nie dzięki mojej zdolności. Nie dzięki mojemu doświadczeniu. Nie dzięki moim talentom. Ale stanie się. Dziać się to będzie dzięki duchowi Pana zastępów. Halleluja. Kiedy Bóg mówi, ruszaj, stoi za tym Jego duch, który wspomaga słowo. Kiedy wspomaga słowo, idziesz na to słowo, oglądasz tego owoce. Zobacz, jak to zacznę od słowa w sytuacji. Kiedy pracujesz, ciężko pracujesz i nie ma powodzenia w tym. Tego doświadczył Piotr. Pamiętacie teraz sytuację? Przeniesiemy się nad Jezioro Galilejskie. Całą noc pracował. On był dobrym rybakiem. Wiecie, rybak ma nosa i wie. Echosondy nie było w tych czasach. Musiał liczyć na swój zmysł, nos. Wiedział, gdzie jest ryba. Wiedział, gdzie zarzucić w sieć. Ale tej nocy każde zarzucenie sieci nie przyniosło mu spodziewanych rezultatów. Niech z błogosławieństwem odjedzie. Halleluja. Zobacz, Piotr się opierał na swoich zdolnościach, na swoim doświadczeniu. I co z tego? Dało mu to puste sieci. Jakże często w życiu swoim opieramy się na swoim doświadczeniu, a zwłaszcza Polacy, jak wezwiesz jakiegoś fachowca, czy hydraulika, czy elektryka, to wiecie, każdy się przechwala, mówi, kto ci ostatnio tu robił? O, to człowiek, który nie ma nic wspólnego. Najpierw zniszczy, zneguje zupełnie dzieło swojego poprzednika po to, żeby pokazać, że zobacz to, co ja ci dzisiaj zrobię, to możesz liczyć, że bez żadnej gwarancji, że to będzie działać. No i wystarczy, tak jak ostatnio miałem doświadczenie. Tak się przechwalał, następny dzień mówię, znowu cieknie. No ja mówię, no i przechwalałeś się. Mówiłeś, jakie to masz doświadczenie, jak to tanio robisz. No i co? I znowu cieknie. No właśnie, tak często oglądamy taką sytuację, kiedy opieramy się na swojej wiedzy, na swojej mądrości, na swoim doświadczeniu, na swoich talentach. Ale Piotr w tej sytuacji, kochani, odwrócił uwagę od siebie. Mówi, już wiem, jaką wartość mają moje talenty, moja zdolność, mój experience. Już wiem. Dlatego, Panie, pozostałeś Ty mnie. Ja odwracam teraz uwagę od swoich talentów, od swoich zdolności, od swoich umiejętności. Choć one są potrzebne, by współpracować z Tobą. Ale ja potrzebuję dzisiaj od Ciebie słowa. Ja potrzebuję usłyszeć z ust Twoich słowo. I dlatego zapuszczę na Twoje słowo dzisiaj sieć. Zobacz. Piotr zmęczony, wyczerpany nieprzespaną nocą. Zawiedziony, rozczarowany rezultatem swojej pracy ciężkiej. Teraz spokojnie, chcę podkreślić, jesteś zmęczony, wyczerpany psychicznie, fizycznie. Ale dociera do twojego serca słowo. Zarzuć sieć na głębię. Możesz powiedzieć, ja już tam byłem, Panie, tej nocy. Ja już znam to miejsce, nic z tego. Ale w tym momencie, kiedy Jezus wypowiadał, zarzuć sieć na głębię, on wiedział, że w tym momencie na Jego słowo tę rybę, którą stworzył, ta ryba była Jemu posłuszna i przyszła w to miejsce, na które wskazał. Zarzuć teraz tam sieci. Zobaczcie, Jezus odkrył echosondę już 2000 lat temu. Wiedział, gdzie jest w danym momencie ryba. Dlatego, że na jego słowo ryba szła zawsze do sieci Piotra. Piotr mówi, na twoje słowo. A więc, żebyś mógł powiedzieć, Panie, na Twoje słowo musisz usłyszeć słowo. Musisz to słowo odróżnić od innych głosów, które słyszysz codziennie, które docierają do Twoich zmysłów. Musisz rozpoznać spośród wielu głosów tego świata głos Jezusa Chrystusa, głos swojego dobrego pasterza. Możesz go wtedy tylko rozpoznać, kiedy słyszysz ten głos codziennie. Dlatego Jezus powiedział, owce mojego głosu słuchają, bo słyszą go codziennie. Oni się osłuchali i z tym głosem i oni za innym głosem nie pójdą, bo one znają mój głos. Czy znasz głos Jezusa? Czy znasz, kiedy On przemawia słowo? Czy wiesz, możesz powiedzieć, że to jest słowo od Pana? Czasami ludzie wierzący nadużywają, mówią, o to otrzymałem od Pana, to otrzymałem. Kiedy tak mi mówią, to tak z przymrużeniem oka, wybaczcie, ale czasami słucham tych ludzi. Bo u nich tak napstryknięcie palcem, Pan. Pytam się, jaki Pan? Pan mówi rzeczywiście, kiedy potrzebujesz tego słowa, kiedy zawiodłeś się, rozczarowałeś się na tym, co sam próbowałeś, usiłowałeś swoimi siłami zdobyć. Czekaj na Jego słowo. Jego słowo przychodzi i przynosi do Twojego serca pokój. Jego słowo przeszywa Ciebie. To słowo rema będziesz długo pamiętał. Niedawno rozmawiałem z Panem o pewnej sytuacji, nawet się zacząłem przed Nim troszkę użalać, albo może raczej zadawać Mu pytania, na które nie miałem odpowiedzi. I to nagle dzisiaj pamiętam na highwayu, to był highway 13, zobaczcie, to wiem nawet w którym miejscu otrzymuję słowa rema. Nie bój się, ja jestem z Tobą i dalsze myśli, na które czekałem. Zobaczcie, upływają dni i tygodnie, ale tego słowa rema nie zapomniesz. To słowo przeszywa ciebie, to słowo dotyka twojego ducha, to słowo porusza twojego ducha, to słowo posłane jest do twojego serca, a z serca to słowo wpływa na twój umysł, przychodzi do twojej pamięci, abyś to słowo głęboko w sercu swoim zachował. Bo to słowo zachowa ciebie w godzinie próby, w godzinie doświadczenia, jakie będziesz przechodzić. To słowo wskaże ci na wyjście. To słowo podniesie ciebie na duchu. To słowo jest w stanie zmienić twoją sytuację, odmienić los twojego życia. Zmienić twoje położenie. Nastąpi przełom. Kiedy usłyszysz słowo, ruszaj. A teraz ruszaj w moim imieniu. Ja idę z tobą. Ja jestem za Tobą. Halleluja. A więc idziesz, bo masz poczucie już bezpieczeństwa, bo jest ktoś, na kogo możesz liczyć. Jest ktoś, kto zniweczył dzieło diabelskie. Jest ktoś, komu dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi. On rozkazuje rybom, on rozkazuje ptakom i przynoszą pokarmy. On rozkazuje chorobom i są mu posłuszne. On rozkazuje demonom i one muszą wyjść. Halleluja! W Jego imieniu niweczysz dzieła diabelskie. W tym imieniu następuje przełom w Twoim życiu. W tym imieniu zmuszasz wszelką negatywną myśl w posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Boża myśl to myśl pochodząca z nieba. Teraz głęboko się umieszcza w Twoim sercu. I to ma wpływ teraz na Twoje zachowanie, Twoje w życiu powodzenie. O tym dzisiaj mówię. Kiedy teraz przenieśmy się do sytuacji, w której walczysz z jakąś niemocą, z jakąś może chorobą. Kochani, człowiek, który wiedział, co to znaczy być pod władzą, co to znaczy być pod autorytetem, powiada do Jezusa, Panie, ja nie jestem godny, żebyś wszedł pod dach mojego domu, ale ja wierzę, że Ty masz coś, czego ja nie mam. Ty masz słowo, które ma władzę nad chorobą. Powiedz słowo, a sługa mój zostaje uzdrowiony. Widzicie? Na słowo ruszał setnik do swojego domu, na słowo Jezusa. Idź, sługa twój jest uzdrowiony. Potem mógł sprawdzić dokładnie, że tej samej godzinie, której wypowiedział Jezus słowo, to się stało, to się wydarzyło. Teraz setnik jak na skrzydłach szedł do swojego domu. Wiedział, że jego że zastanie jego sługę już uzdrowionego. Halleluja. Bo szedł na Słowie Bożym. Rozumiemy, kochani? Szedł na Słowie Bożym, tak jak Piotr. Kiedy Jezus go przywołał, on był w łodzi, a Jezus był na morzu, mówi, przyjdź. I jak długo szedł, opierając się na Bożym Słowie, tak długo, zobaczcie, unosił się na falach. Bo on nie stawał na fale, on nie stawał na wodę, on stawał na Boże Słowo. Przyjdź, przyjdź, kiedy Jezus mówi do ciebie, przyjdź. Kiedy Jezus mówi, ruszaj, to ruszaj, ani na chwili nie zwlekaj. Nie mów, Panie, ale jeszcze muszę coś załatwić. O, jeszcze tutaj żelazka nie wyłączyłem. O, jeszcze coś. O, jeszcze nie, muszę wypracować coś. Nie, kiedy Bóg ci mówi w tym momencie, ruszaj. To jest czas, to jest Boży czas, kiedy Boża chwała się objawi. Nie możesz zwlekać. To jest Boży czas. Trzymaj Boga za Słowo. Halleluja. Idź tam, gdzie prowadzi ciebie Słowo. I działaj. W tym momencie, w którym usłyszałeś to słowo, ruszaj, idź. Na słowo Twoje zarzucaj sieć. Na słowo Pana zarzucaj sieć. Idź, sługa Twój jest uzdrowiony. Idź na słowo. Wiedział, że Boże błogosławieństwo jest darowane dla tych i Boże zaopatrzenie, Boża ochrona, bezpieczeństwo i pokój jest darowany dla tych, no właśnie, którzy podporządkowani Bożemu Słowu idą i oglądają Boże uzdrowienie. Idź, sługa Twój jest uzdrowiony. A więc, kochani, dzisiaj mówimy o słowie, które przynosi do naszych serc powodzenie. Słowo, które dokonuje przełomu w naszym życiu. Jest wiele obietnic darowanych nam i z tych obietnic, kochani, możemy dzisiaj korzystać. To, czym chcę dzisiaj się dalej z wami dzielić, to będzie korzyścią dla każdej dziedziny w naszym życiu. Jak uczynić w naszym życiu, nasze życie, prosperującym? Jak sprawić, żebyśmy w naszym życiu oglądali powodzenie? Naśladuj tutaj Jozuego. Pierwszy rozdział, 8 wiersz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane. Bo, zobaczcie, uwarunkowane jest szczęście. Bo wtedy poszczęści się Twojej drodze. I wtedy będzie Ci się powodziło. Czy o to chodzi każdemu z nas? Kiedy będzie się nam powodziło? Kiedy nam się poszczęści? Kiedy będziemy rozmyślać nad Bożym Słowem. Co innego jest wysłuchać kazania, a co innego jest przyjąć to Słowo i zacząć przeżuwać to Słowo. Wiecie, jak przeżuwa na przykład krówka Słowo, nie Słowo, trawę, to co się dzieje podczas przeżuwania? Z tej zielonej trawki powstaje taki miał. A potem ten miał gdzieś się zamienia w białe mleczko. Cud. Z zielonego białe się robi. Jeśli ktoś znał smak trawy, to nie porównasz smak trawy do smaku mleka. Cud. To sprawia cud. A dzieje się dlatego, że ta krówka otrzymała od Stwórcy zdolność przeżuwania. Co to oznacza? Kiedy przeżuwa. Odżywcze wartości zawierane, które zawiera trawa, przechodzą do ciała. I tak jest z Bożym Słowem. Kiedy przyjmujesz Słowo, Bóg chce, żebyś teraz to Słowo przeżuwał przez rozmyślanie, przypominanie, rozważanie, bo wtedy te odżywcze wartości Słowa zaczynają przenikać do całego Twojego organizmu. Do całego Twojego stworzenia, nowego stworzenia, to nowe stworzenie. A kto jest w Jezusie Chrystusie, jest tym nowym stworzeniem. Potrzebuje codziennego pokarmu i potrzebuje przyswojenia z tego pokarmu to, co może dać Ci siłę. Właśnie siłę, jaką zawiera Słowo Boże. Moc Bożą, którą zawiera Słowo Boże. Więc rozważaj Słowo dniem i nocą. Mów o niej dniem i nocą. Zobacz, jeszcze raz przypominam. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust. A potem rozmyślaj w dniu i w nocy. To, co rozmyślasz, nad czym rozmyślasz, to przyswaja Twój organizm duchowy i teraz to, co przyswoił Twój organizm, wypowiadaj ustami. Bo sercem wierzy się i ta wiara sprawia usprawiedliwienie. Ale na tym się nie kończy życie. Potrzebujemy teraz, aby to słowo, które jest w sercu, zrodziło wiarę, aby to słowo teraz uwolniło moc, za którą stoi. Za tym słowem stoi moc Boża. Kiedy wypowiadasz ustami, wyraźnie Słowo Boże mówi, niech się nie oddala ta księga od Twoich ust. Wypowiadaj to słowo. A więc, kochani, zobaczcie, słuchać, przyjąć, rozmyślać i wypowiadać to słowo. Kiedy wypowiedział Jezus, co z tego, żeby Pan Jezus miał w sercu to słowo zarzuć na sieć? Tak sobie myślał w sercu. Piotr by mówił, no nie wiadomo, co Panie Ty myślisz. Ale kiedy wypowiedział to, co myśli, to za tym słowem wzięła odpowiedzialność moc Boża. Zobacz, na przykładzie, jak Bóg stworzył wszechświat. Była ciemność. I co się stało? Biblia mówi, i Bóg powiedział, niech stanie się światło, nic więcej. Nie było komentarza żadnego. Bóg mówi, niech stanie się światło. I po raz pierwszy w historii wszechświata światłość pokonało ciemność. A stało się dlatego, że Bóg wypowiedział słowo. Bóg, kiedy wszystko tworzył, zawsze wypowiadał słowo. Idź, sługa Twój uzdrowiony, za tym słowem stoi moc Boża. Idź, grzechy Twoje zostały przebaczone. Jeśli tak powiedział, to tak jest. Idź, Twoje grzechy zostały odpuszczone. Idź, jesteś wolny. Halleluja. Bóg mówi słowo. Przyjmuj to słowo do swojego serca. Przeżuwaj to słowo, rozmyślaj. Nabieraj mocy tego słowa, abyś je z mocą, z wiarą wypowiedział. Wypowiedziane słowo uwalnia moc Bożą. Wtedy na Twojej drodze poszczęści się Ci i będzie Ci się powodziło. Mamy wiele świadectw. Jeden ze studentów był dobrym studentem, ale nie wiodło mu się dobrze w szkole. Wiecie, kiedy trafił do szkoły niedzielnej, nauczyciel prowadził wykład w tym kierunku, by uczyć, przyswajać Boże Słowo. Inaczej uczyć się Słowa Bożego na pamięć. To jest bardzo ważne. Przyswajać. Tyle rzeczy przyswajamy na pamięć. Nauczmy się przyswajać Boże Słowo, przywoływać do naszej pamięci. I on zaczął przyswajać Słowo Boże, zapamiętywać wersety, zaczął bo kiedy zapamiętasz werset, to zaczynasz nad nim myśleć. Nie możesz myśleć nad wersetem, którego nie zapamiętałeś, prawda? No jak to się dzieje? Mówisz, dobre było kazanie, a ja dopytuję się, dociekam, ale co było nas? Jaki temat? A wiesz, że nie wiem. Tak było dobre, że nie wiem. To znaczy, że nic nie wziąłeś z tego. Bo gdybyś wziął słowo, złożył do swojego serca, zapamiętał to słowo, to słowo by głęboko zapuściło korzenie w twoją pamięć. I nawet gdyby cię w przyszłości, nie daj Boże, nie życzę ci, skleroza dopadła, to Słowo Boże, Duch Święty ci będzie przypomnieć. Na podstawie czego to mówię? Doświadczyłem to, odwiedzając ludzi, którzy mieli zaawansowaną rzeczywiście sklerozę. Wierzących ludzi, którzy nie pamiętali, że przed chwilą im żona przyniosła śniadanie. A wiecie, kiedy stanęliśmy do modlitwy, bezbłędnie cytował Psalm 91. Ła, powiedziałem, Boże, jak to się dzieje? Tak, Jego Duch to przyswoił. To, co Duch przyswoił, to poddał Jego pamięci. Przywołał do Jego pamięci. I On mógł cytować to Słowo Boże. To jest cudowne, kochani. To Słowo nie karmi twojej pamięci bezpośrednio. To Słowo karmi twojego Ducha. Duch ci w każdej chwili może poddać to Słowo, które przyswoił. Właśnie, Słowo Boże. Bo tylko Duch Boży, który został ożywiony przez Ducha Świętego w twoim życiu, ma zdolność przyswajania Bożego Słowa. I wiecie, kiedy zapamiętywał te wersety, to jego oceny oczywiście zaczęły rosnąć. Ukończył szkołę jako jeden z najlepszych studentów. Więc zobaczcie, jak to działa w praktyce. Jak to działa w praktyce, jak to działa w szkole, jak to działa na studiach, jak to działa, kochani, w pracy, w biznesie twoim. Tak to działa. Mądrość Boża jest właśnie w tym słowie. Mądrość ta przychodzi w każdej dziedzinie naszego życia. Bo Bóg przez Ducha Świętego działa zawsze w kontekście Słowa. Kiedy rozważamy i wypowiadamy i wykonujemy Boże Słowo, Duch Święty uczestniczy w naszym życiu i pokazuje nam, co robić i jakie decyzje podejmować. Jeżeli my nie rozważamy, nie wypowiadamy i nie wykonujemy Bożego Słowa, to jak będziemy mogli rozróżnić głos Ducha Świętego od głosu swojego wroga? Duch Święty pokaże nam przyszłe rzeczy. Zobacz, Daniel i jego trzej przyjaciele mieli umiejętność, mądrość i zrozumienie. Umiejętność, mądrość i zrozumienie są znaczeniami tego samego słowa. Daniel stał się potężny wśród narodów, mimo tego, że kiedyś był niewolnikiem, mimo tego, że kiedyś był zmieniony fizycznie. Daniel wygrał z królem i doprowadził go do żywego Boga. A więc nastąpił przełom. Ten przełom, który nastąpił w jego życiu, teraz, zobacz, przemieszcza się i jest dokonany w życiu króla. Został Daniel rzucony do legowiska z lwami, ale nie wpadł w panikę. Dlaczego? Dlatego, że on miał dobre relacje codziennie z Bogiem. Dlatego, że codziennie Bóg przemawiał do niego. Dlatego, że słuchał Bożego Słowa, żył tym Słowem, Słowo to wypowiadał. Zachował się mądrze, kiedy znalazł się w tym legowisku z lwami. Bo jeżeli rozważasz Słowo, jesteś przygotowany, zanim dostaniesz się do tego legowiska. To jest bardzo ważne. To Słowo wybawi cię z paszczy lwa i da ci mądrość sytuacyjną w danej konkretnej sytuacji. Bóg właśnie działa w konkretnych sytuacjach. To nie jest tak, że Bóg ci obiecał, ale nie wiesz, w jakiej sytuacji On się ci objawi. Bóg mówi, słowo rema osobiście kieruje do ciebie, ruszaj na słowo moje teraz, idź. To znaczy idź. W konkretnej sytuacji Bóg obiecuje swoją obecność. Słowo Boże wybawi cię nawet z paszczy lwów i da ci mądrość sytuacyjną. Jakże potrzebujemy, kochani, właśnie tego słowa. Potrzebujemy Jego słowa w rodzinie, w zdrowiu, pomyślności i w służbie. i w twojej profesji. Do czegokolwiek przykładasz swoje ręce, potrzebujesz Bożego Słowa. Potrzebujesz pomyślności i powodzenia. W Słowie Bożym jest napisane, że On ma upodobanie w pomyślności swoich sług. Jemu się podoba, kiedy tobie się powodzi, bo jest to Bóg powodzenia. Halleluja. I poszczęści ci się każdej sprawie rąk twoich, kiedy zaczniesz się rozkoszować Jego Słowem, kiedy zaczniesz się rozkoszować obecnością Boga, kiedy wejdziesz w tak bliską relację z Nim, że możesz powiedzieć, moim szczęściem jest być blisko Boga. Innej nie mam alternatywy dla szczęścia. Prawdziwe szczęście, które się liczy, które ma wartość niezniszczalną. Chodzi o wartość niezniszczalną. Tego szczęścia okoliczności nie zmienią. Halleluja. Moim szczęściem jest być blisko Boga. To słowo przybliża cię do Boga, bo w tym słowie On jest objawiony. Przez to słowo poznajesz Jego, poznajesz Jego charakter, poznajesz Jego pragnienia. Halleluja. I chcesz być blisko Niego. Rozmyślaj nad tym słowem. Rozważaj. Zapamiętuj i mów. Wyrażaj to je. Przeżuwaj to słowo. W nim jest pożywienie. Gdy rozmyślamy nad Bożym Słowem, to Słowo oczyszcza nas umysł. Boże Słowo oddziela żużel od srebra, Biblia mówi. Gdy się oddzieli żużel od srebra, to złotnikowi uda się naczynie. Czytasz w przypowieści Salomona 25:4. A więc Jezus poprzez Słowo oczyszcza nas, bo Jezus powiedział, wy jesteście już czyści dla Słowa, które wam głosiłem. Jana 15:3. Słowo obmywa nas, czytamy. Dalej. Inne korzyści słowa. Słowo działa jak ogień w tobie. Słowo daje ci pasję. Biblia mówi, rozpaliło się serce moje we mnie, gdy rozmyślałem, zapłonął ogień, kiedy odezwałem się językiem moim. Psalm 39:4. Kiedy rozmyślamy nad Bożym Słowem, ono rozpala w nas ogień, bo w Nim jest ogień, bo Bóg, który się objawia w Słowie, jest Bogiem ognia. Ogień zawsze przyciąga, ogień daje nam ciepło, a w ogniu, przy ogniu się dobrze czujemy. Rozgrzewa miejsca, które są chłodne w naszym życiu, które są zimne. Teraz sprawdź, jakie jest miejsce w twoim życiu zimne. Może serce jest właśnie zimne. To miejsce, ta lewa strona jest zimna. I to jest fatalne, kiedy to serce, które kiedyś pałało, to serce, które kiedyś biło dla Boga, to serce, które było zapalone, to serce, które się pasjonowało Jezusem Chrystusem, teraz jest zimne, teraz jest zatwardziałe jak głaz. Właśnie potrzebuje słowa. Tylko słowo jest w stanie rozbić ten głaz. Tylko słowo jest w stanie rozpalić ten głos. Halleluja. Dzięki ci, Panie. Bracia i siostry, zdaje się, że potrzebujemy, aby te zimne miejsca w naszym życiu zostały rozgrzane przez Boże Słowo. Pozwól Bożemu Słowu działać teraz. Halleluja. Pozwól, kiedy Bóg dociera przez Słowo, to mów na nie amen. Halleluja. Kiedy Bóg dociera przez Słowo, mów halleluja. Panie, bądź uwielbiony. To jest to, czego potrzebuję. To jest to, bo w Nim mam życie. Bo w Nim mam powodzenie. Kiedy mówisz twoje słowa, to wtedy te słowa mają pasję. Twoje słowo, bo Słowo Boże ma w sobie ogień. Dalej, to słowo daje ci śmiałość, daje ci odwagę, nie brawurę, która ryzykuje, lecz odwagę, Bożą odwagę. A Boża odwaga to rozmyślne, rozsądne, zdecydowane działanie wbrew nawet okolicznościom. Zobacz, jaką śmiałość dało słowo Jozuemu. Jozue rozkazuje w pewnym momencie słońcu i księżycowi podczas walki. Zobacz, jak co się dzieje, kiedy największe cuda się dzieją podczas walki. Bo możesz oglądać cuda. Słońce, zatrzymaj się w Gibeonie, a ty, księżycu, zatrzymaj się w dolinie Ajalon. Halleluja. I na to słowo słońce i księżyc się zatrzymały. Wygrali bitwę. Nigdy nie było takiego zdarzenia dnia przedtem ani potem. Dzisiaj nauka dowodzi, że to istotnie miało miejsce. Ten fakt miał miejsce. Wystarczyło, że Jozue odważnie wypowiedział słowo, bo to słowo miał w sercu swoim. To słowo, kiedy wypowiedział, uwolnił przez to słowo moc Bożą. Sam Bóg, sam Jego autorytet stanął za tym słowem, które wyszło z ust, bym powiedział, słabego Jozuego. Słowo Jozue zdobył swoją śmiałość poprzez właśnie rozważanie słowa, poprzez wypowiadanie słowa, poprzez wykonywanie słowa. To słowo życia w nim wyszło z jego ust i mówiło do okoliczności. Słowo wychodziło z ust Jezusa i mówiło do okoliczności burzy. Jezus wypowiedział słowo i nagle wiatry i woda były mu posłuszne. Jezus mówił słowo, ucisz się, uspokój się i wszystko wracało do normy. Któż to jest? Tak zareagowali uczniowie, że rozkazuje do pogody, rozkazuje do żywiołów. One są mu posłuszne. Któż to jest? To jest ten, który mówi, jam jest, halleluja. To ja jestem ten, któremu dana władza na niebie i na ziemi. On dał ci słowo, za którym może stać. Wypowiadaj słowo. Przychodzą zwątpienia. Gdy wiara się twoja chwieje, powiesz co? Już nie pamiętam tego wykładu, powiesz. On był dobry, ale nic z niego nie pamiętam. A musisz mieć coś, co pamiętasz. Żebyś mógł to przywołać i wypowiedzieć teraz. Ja wtedy mówię to, co Duch Święty pozwolił mi zapamiętać. W imię Jezusa Chrystusa z Nazaretu zmuszam w posłuszeństwo każdą moją myśl, posłuszeństwo Jezusowi, a mówię to w przekonaniu, że stoi za tym Duch. Jezus jest Panem. Halleluja. I nagle te myśli gdzieś z wątpienia rozpieszły się. A pozostała myśl, to daje ci pokój, poczucie bezpieczeństwa. Daje ci pewność, że stoisz na jakimś mocnym fundamencie. Dookoła szaleje. Twoje oczy mówią, no, to przeczy temu, co czujesz gdzieś w głębi. Tak. Twoje uszy powiedzą, to przeczy temu, co słyszysz. Może to przeczyć. Ale Bóg stoi za swoim słowem, a słowo zmienia okoliczności. Nie okoliczności mają wpływ na nas, lecz słowo ma wpływ na okoliczności. Amen. Halleluja. To mnie pasjonuje. To mnie rozgrzewa, kochani. Módlcie się, żebym przed czasem jeszcze skończył, bo jeszcze mam wieczorem kazanie. Halleluja. Ale tak mnie pasjonuje, kiedy mówię o Bożym Słowie, a Pan przemawia do wiatru i fal. Pan przemawia do śmierci i Łazarz wychodzi. Ale mówi, sam Łazarzu wyjdź. Bo tam wiele jeszcze Łazarzy innych o tym samym imieniu leżało. Pan Jezusowi zależało, żeby tylko jego przyjaciel wyszedł z grobu. Dlatego mówi, sam Łazarzu wyjdź. I sam Łazarz wychodzi. Halleluja. Jezus przemawia do okoliczności. Jezus powiedzie, że powinniśmy robić to samo. Jezus mówił tylko to, co mu Ojciec powiedział jednak. Jak możemy mówić jednak to, co Ojciec nam powiedział, skoro nie wiemy, co powiedział? A więc musisz najpierw mieć to słowo, żeby powiedzieć, o to słowo, które za chwilę przywołam w tych okolicznościach. To słowo mi Ojciec powiedział. Wczoraj, dzisiaj, przed chwilą to słowo wypowiadam. Halleluja. To słowo pokazuje nam, jak zmieniać sytuację. Halleluja. To słowo wpływa na nasze okoliczności. Niezależnie, co się wokoło ciebie dzieje. Twoje życie jest zbudowane na tym, co się w tobie dzieje. Zapamiętacie to? Niezależnie od tego, co się dzieje wokoło mnie. Twoje życie jest zbudowane na tym, nie na tym, co się dzieje, bo okoliczności się zmieniają. Ale twoje życie jest zbudowane na tym, co się w tobie dzieje. A kiedy w sercu masz słowo, to się coś dobrego dzieje w twoim sercu. Dlatego powiedziano nam, abyśmy zachowali słowo w głębi naszego serca. Przypowieści 4:21. Życie jest budowane na podstawie tego, co było w sercu tych, którzy przyjmowali słowo. Jednym ze znaków, kochani, które chcę na zakończenie zaakcentować, złych, znaków złych rzeczy w sercu jednak człowieka dzisiaj zauważamy, jest negowanie i niepowodzenie. Bo jeśli jesteś negatywnie nastawiony, to będzie oddziaływać na całe twoje życie. Negatywizm jest zawsze odbiciem wewnętrznego niepowodzenia. Tak uczy nas Słowo Boże. Negatywizm jest nakierowany dzisiaj na rząd. Źle mówimy na rząd. Źle mówimy na Kościół. Źle mówimy na ojca i na matkę. Źle mówimy na dzieci. Zobaczcie, wszystkiego jesteśmy niezadowoleni. Nie jesteśmy zadowoleni, kiedy nie mamy domu. Kiedy Bóg nam da dom, to mówimy, no tak, za drogo utrzymanie jego wychodzi. Jesteśmy niezadowoleni, kiedy nie ma samochodu. Kiedy już kupimy samochód, Bogu podziękujemy, to zaraz powiemy, a on za dużo pali. I znowu mamy powód do narzekania. Zobaczmy. Nie mamy dzieci, Bóg nam da dzieci. O, jak się cieszymy, jakby się urodziło. A potem słyszysz, im większe dzieci, tym większy kłopot. I znowu źle. O, my Panie, a mówiliśmy przy błogosławieństwie dzieci, że to dar od Boga, że to błogosławieństwo od Boga. Więc czy można narzekać na Boże błogosławieństwo? A jednak narzekamy. No tak jest życie. Nie myślcie, że ja jestem tu wyjątkiem. Nie, stoję z takiej samej gliny, jak my wszyscy jesteśmy. Ale dziękuję Bogu wciąż, że mam dostęp do słowa, wiecie? Bo to słowo zmienia moje postawy. Aleluja. Negatywizm jest odbiciem tego, co jest w sercu. I tu przywołuję słowo. Dobry człowiek z dobra, które ma w sercu, wydobywa dobre rzeczy. Dalej Jezus naucza. Zły człowiek ze zła, które ma w sercu, wydobywa złe rzeczy. Negatywny człowiek z negatywizmu, które ma w sercu, wydobywa negatywne rzeczy. Niepomyślny człowiek z niepowodzenia, które ma w sercu, wydobywa niepowodzenie. Wierny człowiek z wiary, które ma w sercu, wydobywa rzeczy wiary. Przezwyciężający człowiek z ducha, przezwyciężania przynosi zwycięskie rzeczy. Jeśli masz w swoim sercu życie, to będziesz przynosił życie. To wszystko, jak widzimy, zależy od tego, co jest we mnie, co jest w tobie. Jeśli masz słowo, to nie powiesz, że masz negatywne słowo. Słowo od Boga jest zawsze dobre. Wiecie dlaczego? Prosta odpowiedź. Bo Bóg jest dobrym Bogiem. Tylko dobre rzeczy daje. Czy może... Kiedy prosisz o Ducha Świętego, że da ci skorpiona? No, da ci dobre rzeczy, bo jest dobrym Bogiem. To wszystko zależy, co jest w nas. Dalej, negatywizm zawsze wychwala siebie. To wszystko czytam w księdze, tej świętej księdze, skarbnicy mądrości. Negatywny człowiek może wywyższać siebie poprzez mówienie, na przykład, jestem prorokiem. Ale nowotestamentowi prorocy, zauważcie, się nie wychwalali, ale zawsze zachęcali, zawsze napominali i zawsze pocieszali. Bądź tym nowotestamentowym prorokiem. Przywództwo nigdy nie powinno wywyższać siebie i mówić, oto ja zrobiłem, oto ja robię, oto ja jestem w centrum tych projektów. Przywództwo bierze odpowiedzialność. Przywództwo jest przywilejem, ale za każdym przywilejem stoi odpowiedzialność. I dzisiaj jest wiele głodnych ludzi przywilejów, sukcesów i robienia duchowej kariery podczas gdy brak jest odpowiedzialności. Nie chcą brać odpowiedzialności za to, do czego przyłożyli ręce. Zaraz umywają, zaraz szukają w innych. Nie jest tak, bracia i siostry? Negatywny człowiek zawsze zaniża też swoją teologię do poziomu doświadczenia. Nie zaniżaj tego, w co wierzysz, do poziomu swojego doświadczenia. Zmień swoje doświadczenie do poziomu swojej wiary. Podnoś to doświadczenie do poziomu swojej wiary. Negatywizm wybierze za ciebie też swoich przyjaciół. Bóg nie zniszczy oczywiście dla nas, dlatego, że jak mówi Biblia, że ktoś jest głupi. Bo głupota może zniszczyć potencjał, jaki jest w tobie. A każdy z nas w sobie ma Boży dobry potencjał, którego Bóg chce rozwinąć. Negatywni ludzie nie chcą pozostawać w towarzystwie pozytywnych ludzi zbyt długo. Nie chcą słuchać cały czas odpowiedzi. Nie chcą kogoś, kto będzie rozumiał, w jak złym oni są stanie. Chcą kogoś, kto będzie im współczuł. Negatywni ludzie ostatecznie izolują się. Negatywni ludzie są bardzo... Mają w sobie taki brak zainteresowania światem zewnętrznym, bo chcą, żeby cały ten świat krążył wokół nich. I ktoś powiedział, negatywni ludzie w wielkim zborze odnajdą szybko, mają dobrego nosa. Negatywnych ludzi. Już negatywizm ich połączy. Negatywizm powiększa i zniekształca prawdę, Biblia mówi. Wypacza, wyolbrzymia. Powoduje zmartwienia, które prowadzą do depresji. Zmartwienie bierze się z negatywności. Wypaczanie bierze się z negatywności. Kiedy człowiek jest w depresji, nie patrzy wtedy prosto. Depresja wpływa na postrzeganie z kolei życia. Negatywny człowiek może wierzyć w coś, co jest kompletnie złe. To rzutuje na sposób postrzegania te Słowo Bożego. Mówisz, a czy to Słowo jeszcze może mi pomóc? A jeśli? Ale mam zawsze ale. Negatywizm tworzy niesłuszne osądy i pochopne wypowiedzi. Zobaczcie, jak ukochana żona Dawida, Michelle, osądziła jego tylko na podstawie tego, że zapląsał w duchu. A jakby zapląsał pod muzykę disco albo, no, nie wiem jaką tam, heavy metal, to by było okej. Ale że zapląsał w duchu, to nie jest okej. To się gorsze z ciebie mówi. Negatywni ludzie usłyszą coś i na tej podstawie zaraz robią całe zamieszanie. Negatywni ludzie słyszą tylko to, co chcą usłyszeć. Wybiórczo przyjmują myśli, które im odpowiadają. Negatywizm będzie więc zanieczyszczał też całe środowisko. To będzie działać na dzieci. Wiele razy dzieci stają się właśnie odzwierciedleniem tego, co nienawidzą u swoich rodziców. Negatywizm będzie ograniczał teraźniejszość i będzie sabotażował przyszłość. Jeżeli jestem negatywny, to będę pod władzą tego, co nie mogę zrobić, na co mnie nie stać. Negatywizm więc jest odbiciem tego, co masz w sercu. Stąd właśnie potrzeba, kochani. Potrzebujemy włożyć Boże Słowo głęboko do naszego serca. Tak, aby dobre rzeczy wypływały stamtąd na nasze życie. Aby nie pozwolić, by negatywizm rządził nami przez to, czego nie możemy zrobić. No właśnie. I dochodzę do początku, do tego słowa, jak zauważacie, początkowego. To, co nie mógł zrobić Piotr w oparciu o własną umiejętność, zdolności, doświadczenia. Kiedy zaufał Bożemu Słowu, kiedy stał się posłuszny Bożemu Słowu, zarzucił swoją sieć. Zobaczcie, z negatywnych owoców, bo ich nie było, mógł tyle wyciągnąć ryby, że inni musieli mu w tym pomóc. Tak się dzieje, kiedy pozwolisz Bogu włożyć do twojego serca słowo. Słowo to oczyszcza. Słowo to rozpala, rozgrzewa ciebie. Słowo to daje ci pasję. Słowo to daje ci zapał. Słowo daje ci poczucie stabilności. Bądźcie w myśl rady apostoła Pawła. Bądźcie stali, niewzruszeni. Nie pozwólcie, aby cokolwiek, jakkolwiek wydarzenie w życiu miało podmyć fundament waszej wiary. Bądźcie pełni zapału, przy tym pamiętając, że trud was, poświęcenie nie są daremne. Cokolwiek zrobiłeś z Bogiem, dla Boga, jest na Jego chwałę. Jesteś zbudowany. Bóg jest uwielbiony. Halleluja. Kościół triumfuje, bo bramy piekielne nie przemogą takiego kościoła, który buduje się na jego fundamencie. Słowo uzdrawia ciebie. Słowo przemienia twoje myśli. Słowo dokonuje radykalnych przemian, jakich Bóg dokonał. Zobaczcie, w tym egoistycznym życiu Zacheusza. Ten człowiek tylko wiedział, jak zdobywać pieniądze często z nieuczciwych źródeł, często wyłudzając ludzi biednych. Ale kiedy Jezus stanął mu na drodze jego życia, nastąpił przełom. Zobacz, kiedy następuje przełom, to ty nie musisz ludziom robić wiele wysiłków, żeby ludziom to udowodnić, że nastąpił przełom w twoim życiu. Zobacz, ten człowiek idzie do ludzi, ale nie już po to, żeby wyłudzać, żeby oddać to, co nieuczciwie zabrał, co ukradł. To jest przełom. Kościół ma dać dowody, że zna Boga przełomów. Że Kościół daje dowody, że Kościół walczy na słowo Jego ruszaj. Kiedy Bóg mówi ruszaj w tej walce, to ja jestem z tobą, to ruszaj. Kiedy Bóg powie zapuść sieć, to zapuszczaj sieć. Kiedy Bóg powie idź, sługa twój jest uzdrowiony, to idź i oglądaj Jego dzieła. Halleluja. Zachowaj w pamięci to słowo. Wypowiadaj to słowo. Modlitwą moją jest, bracia i siostry, naprawdę, aby choć jedno serce to słowo zaczęło wprowadzać w życie. Co to oznacza? Żebyś to słowo dzisiaj zapamiętał. Żebyś, kiedy wrócisz do domu, byś znalazł chwilę wytchnienia i zaczął nad nim rozmyślać. I przypomina ci będzie Duch Święty, że to słowo działa rozpalająco, że to słowo oczyszcza ciebie, że to słowo uzdrawia ciebie, że to słowo rozgrzewa miejsca, które są chłodne w twoim życiu. Halleluja. Masz w sobie potencjał Boga, objawionego w słowie. Bóg posyła słowo i pospiesza, aby zostało wykonane. Halleluja. Bóg dzisiaj posyła słowo. To słowo może dokonać przełomu w twoim życiu. Może być przełom w twoim cierpieniu. Może być to przełom w niezałatwionej sprawy. Ktoś może ma sprawę w sądzie. Ta sprawa się ciągnie długie już tygodnie. Nie ma rozstrzygnięcia. Czekasz na przełom. I ja czekam na przełom. I ufam Bogu. Biblia mówi, choć czasami Bóg zwleka, to jednak nigdy się nie spóźnia. Wiem, że On zawsze przyjdzie w samą porę. Jego pora jest najlepszą pod słońcem, bo objawi się Jego chwała. Bóg nasz, którego znamy, objawia się chwale. I czekam i modlę się, aby ta chwała przyszła według Bożego Słowa, Jego obietnicy proroczej, aby ta chwała przyszła w takich rozmiarach, jak nigdy dotąd. Halleluja, wierzę, że Duch żyjącego Boga wiać będzie w tym kraju, w tej prowincji, w tych prowincjach. Halleluja. Panie, wiej, prorokuj do suchych kości. Prorokuj do suchych kości, którzy przypominają rozproszonych rodaków. Prorokuj, wypowiadaj słowo. Halleluja, za tym słowem idzie Duch. A ten Duch poruszy suche kości. A ten Duch poruszy suche kości. Zmienią swoją pozycję. Będą szły do jednego miejsca, aby tworzyć jedno ciało. Wspólne ciało, którego głową jest Jezus. Czy jesteś członkiem tego ciała? Jeśli tak, to w tym, w tobie jest Jego Słowo. Bo w tym Słowie jest życie. Kiedy jest w tobie Słowo, jest życie. Kiedy jest życie w tej ręce, to ta ręka wykonuje polecenia z mózgu. Halleluja. Nie masz problemu z posłuszeństwem. Bo kochasz swojego Boga. Pokochałeś Go całym sercem. I spełniasz Jego przykazania, bo one sprawiają Tobie przyjemność. Czy chcecie sprawić dzisiaj przyjemność Jezusowi? To zadeklarujcie, powstając. Powstańcie, kochani.